Chwała Bogu, bracia i siostry. Chciałbym dzisiaj słowo nasze zacząć dwoma tekstami, takimi przewodnimi, które właściwie są najważniejsze, myślę, w tym słowie. To jest Jana 3,16 i Hebrajczyków 9,14. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. O ileż bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha Wiecznego ofiarował samego siebie, bez skazy Bogu, oczyści sumienie nasze od martwych uczynków, abyśmy mogli służyć Bogu żywemu. Tytuł tego słowa, może nie temat, ale tytuł bardziej brzmi Izrael, dwaj synowie Boga. To w tym słowie chciałbym dzisiaj też, tak jakoś ono samo narzuca taki temat, który się gdzieś przewija ciągle w tym, co zwiastuje, że zbawienie pochodzi od Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego. Że to dzieło zbawienia pochodzi od Ojca, od Syna i od Ducha Świętego. I te wersety właśnie o tym właśnie tutaj traktują. Dwaj synowie Boga. To słowo, które będę zwiastował, jest na podstawie Ewangelii Łukasza, 15 rozdział. Zacznę sobie czytać ten 15 rozdział. On zaczyna się w taki sposób, pierwszy werset. A zbliżali się do niego wszyscy celnicy i grzesznicy, aby go słuchać. Faryzeusze zaś i uczeni w piśmie szemrali i mówili: ten grzeszników przyjmuje i jada z nimi. Powiedział im więc takie podobieństwo. Następnie powiedział Pan Jezus podobieństwo tak naprawdę w trzech etapach. I to słowo jest takie troszeczkę może inne, bo trzecim podobieństwem jest podobieństwo synu marnotrawnym. I to słowo troszeczkę będzie inaczej powiedziane niż zwykle słyszymy o synu marnotrawnym, te podobieństwo. Dlatego, że ja, jakoś Bóg dotknął mnie, żeby uchwycić kontekst tego słowa. Bo tu jest mowa o faryzeuszach i o celnikach, o uczonych w piśmie i grzesznikach. I tak naprawdę Pan Jezus te trzy podobieństwa, które później powiedział, i między innymi podobieństwo synu marnotrawnym, właśnie powiedział w kontekście ich. I chciałbym, byśmy dzisiaj spojrzeli tak nietypowo trochę na to słowo właśnie. Bo tak naprawdę te trzy podobieństwa mówią o faryzeuszach uczonych w piśmie i o celnikach i o grzesznikach. Tak by te dwie grupy Pan Jezus tutaj naświetla. I chciałbym, byśmy dzisiaj tutaj zobaczyli też w taki sposób, troszeczkę też inaczej na Pana Jezusa spojrzeli jako tego, który przyszedł do swojego narodu. Widzicie, wiecie o tym na pewno, że Pan Jezus często gromił faryzeuszy, gromił uczonych w piśmie. Bardzo ciężkie, cierpkie do nich słowa mówił, tak? Obłudnicy, grzesznicy i tak dalej, i tak dalej. Wytykał ich grzechy. Można powiedzieć, bardzo robił to niegrzecznie dzisiaj, można mówiąc, i bardzo tak nietaktownie, tak? Po prostu wprost mówił im, siedząc na uczcie u faryzeusza i mówił o obłudniku, tak? Do niego. To jest mocne. Ale mówił prawdę z miłością. Natomiast tutaj chcę, byśmy zwrócili uwagę, że Pan Jezus mówi do nich z taką miłością. Wiecie, i w Izajasza, w księdze Izajasza 9,5 są takie słowa powiedziane o Panu Jezusie. Ja tak zawsze się zastanawiałem, gdzie to może być powiedziane o Nim. 9,5 mówi: albowiem dzieci narodziło się nam, syn jest nam dany i spocznie władza na jego ramieniu i nazwą go cudowny doradca, Bóg mocny, ojciec odwieczny, książę pokoju. I tak sobie myślałem, ojciec odwieczny, tak? Nie chcę, byśmy mylili Syna Bożego z Ojcem, z Bogiem Ojcem, ale tu on będzie nazwany ojcem odwiecznym. I myślę, że w tym słowie właśnie Pan Jezus występuje jako ojciec odwieczny, ojciec narodu, taki przywódca duchowy, wiecie, ojciec, tak mówili czasami do proroków, mężów bożych, Ojcze, co mamy uczynić, tak? Czyli taki ojciec duchowy. I tutaj Chrystus właśnie występuje jako taki ojciec. Wiecie, ojciec miłuje swoją rodzinę i on tutaj nie gani tych faryzeuszy. Nie gani tych uczonych w piśmie, ale naprawdę z wielką miłością do nich tutaj mówi. Jako taki ojciec odwieczny, tak? I dlatego chciałbym, byśmy dzisiaj spojrzeli na te słowa w taki właśnie sposób. I pierwsze podobieństwo, które im powiedział, brzmi tak. Któż z was, gdy ma 100 owiec, a zgubi jedną z nich, nie pozostawia 99 na pustkowiu i nie idzie za zgubioną, aż ją odnajdzie? A odnalazłszy, kładzie ją na ramiona swoje i raduje się. I przyszedłszy do domu, zwołuje przyjaciół i sąsiadów, mówiąc do nich, weselcie się ze mną, gdyż odnalazłem moją zgubioną owcę. Powiadam wam, większa będzie radość w niebie z jednego grzesznika, który się upamięta, niż 99 sprawiedliwych, którzy nie potrzebują upamiętania. W każdym z tej przypowieści, można powiedzieć, znajdujemy Boga i Jego działanie. W każdej z tej przypowieści znajdujemy faryzeusza i uczonego w piśmie, tak? Ja ich tak nazwę. I w każdej z tej przypowieści znajdujemy celnika i grzesznika. I pierwsza przypowieść na pewno wam się kojarzy z tym, że wiecie, Pan Jezus mówił do swojego narodu w przypowieściach, tak, i w podobieństwach. On tak mówił, żeby oni tego nie zrozumieli, bo to było zapowiedziane, i żeby się nie nawrócili. To jest pewna tajemnica Boża, tego nie będę poruszał. Ale mówił do nich w miłości. I to podobieństwo tak jest powiedziane. On bardzo dużo tu powiedział, tak naprawdę, ale oni tego nie zrozumieli. I teraz my zdajemy sobie z tego sprawę, że tym dobrym pasterzem to jest Jezus Chrystus, tak? On przychodzi znaleźć to, co zginęło. Zobaczcie, pierwsze podobieństwo mówi o Synu Bożym. O Synu Bożym, którego Bóg dał na świat. I On idzie i szuka 100 owiec. Wiemy, ta jedna owca, która zaginęła, to w kontekście, to jest właśnie celnik i grzesznik. Ona mówi o nim. Tak naprawdę literalnie kontekst. To jest celnik i grzesznik. I on przyszedł po tego celnika i grzesznika, i żeby go zbawić. Natomiast tych 99 owiec, to w kontekście, to są kto? To są uczeni w piśmie i faryzeusze. Dlatego mówię, że on mówi tu, zobaczcie, swojego ludu z miłością. On mówi o nich pozytywnie tu. Wy nie potrzebujecie tego, ale oni potrzebują. I wiecie, dzisiejsze słowo jest takie trochę nietypowe. Dlatego, że chcę, byśmy sobie uświadomili, bo my mamy, nie wiem jak wy, ale ja mam w podświadomości zanotowane, że grzesznik i celnik, albo w podobieństwie o synu marnotrawnym, ten młodszy syn, to jest poganin. To jest grzesznik, zwykły pogan, który musi się nawrócić. Ale w kontekście tego tekstu to tak nie jest. I chciałbym, byśmy to zwrócili uwagę, że celnik i grzesznik w tym słowie, wiecie kim jest? To jest Żyd. To jest Izraelita. To jest człowiek z narodu wybranego. I teraz patrzmy troszeczkę inaczej. Bóg tutaj mówi o swoim narodzie wybranym Izraelu według ciała. On mówi tutaj o swoim narodzie, o dwóch braciach. Starszym bracie, czyli przywódcach Izraela, faryzeusze i sadyceusze, i młodszym bracie, o celnikach i grzesznikach. Wiecie, to jest jeden naród, to jest jedna nacja. Byśmy to zwrócili uwagę. My tu na razie nie mówimy o poganach. My tu mówimy o jednym narodzie. I dzisiaj chcę powiedzieć, i byśmy się zajęli takim tekstem. Co te przypowieści mówią o faryzeuszu i uczonym w piśmie, czyli przywódcy narodu? I co mówią o grzeszniku i celniku, młodszym bracie jego, też narodzie wybranym? Co mówią o Bogu i co mówią o tych relacjach między nimi? Byśmy sobie to zobaczyli. I teraz zwróćmy uwagę. Chcę, byśmy też sobie odpowiedzieli, dlaczego Pan mówi ciągle do nich, że trzeba się radować. Zobaczymy, że on tu powtarza im, radować się. A dlaczego oni nie chcieli się radować? Co to powodowało, że oni nie chcieli, wiecie, radować się, Żydzi? I aby do tego przejść, chciałbym się odnieść do Słowa Bożego z Ewangelii Jana, 10 rozdział. 10 rozdział. I tam Pan Jezus mówi między innymi przypowieść właśnie o dobrym pasterzu. Bo to jest jakby, wiecie, tak bardzo podobne. Zaprawdę powiadam wam, kto nie wchodzi przez drzwi do owczarni, lecz w inny sposób się tam dostaje, ten jest złodziejem i zbójcą. Kto zaś wchodzi przez drzwi, jest pasterzem owiec. Temu odźwierny otwiera i owce słuchają jego głosu i po imieniu woła owce swoje i wyprowadza je. Gdy wszystkie swoje wypuści, idzie przed nimi. Owce zaś idą za nim, gdyż znają jego głos. Za obcym natomiast nie pójdą, lecz uciekną od niego, ponieważ nie znają głosu obcych. Tę przypowieść powiedział im Jezus, lecz oni nie zrozumieli tego, co im mówił. Wtedy Jezus znowu powiedział, zaprawdę powiadam wam, ja jestem drzwiami dla owiec. Wszyscy, ilu przede mną przyszło, to złodzieje i zbójcy, lecz owce nie słuchały ich. Ja jestem drzwiami, jeśli kto przeze mnie wejdzie, zbawiony będzie, i wejdzie, i wyjdzie, i pasisko znajdzie. Złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zażynać i wytracać. Ja przyszedłem, aby miały życie i obfitowały. Ja jestem dobry pasterz życie swoje kładzie za owce. I teraz zwróćmy uwagę w kontekście tego tekstu. To są bardzo podobne teksty. Tam Pan Jezus tylko mówi to w przypowieści, takiej jeszcze bardziej takiej zasłoniętej, tak? On tylko im mówi, obrazuje. Ale taki jeden zwrot. Lecz owce nie usłuchały ich. Wiecie, co największym było problemem dla faryzeuszów i saduceuszów, jeśli chodzi o tych celników i grzeszników? To było im kolcem w oko, że oni się nawracali do Jezusa Chrystusa. Kontekst tego Słowa Boże mówi, że Pan Jezus mówi, że przyszło wielu w moim imieniu, ale moje owce, co zrobiły? Nie słuchały ich. Nawet potem, jak już Pan Jezus odszedł w Dziejach Apostolskich, pamiętacie, jak uczniów chcieli zabić, to Gamaliel powiedział, zważcie, co robicie. Niedawno przyszło dwóch, podając się za nie wiadomo kogo, ale gdy przyszedł ucisk, rozproszyli się ich wyznawcy, oni zginęli. Jeżeli ta sprawa pochodzi od Boga, zostawcie ich. Możecie walczyć z Bogiem. Jeżeli nie od Boga, to wniwet się obróci, tak? Czyli przychodzili ludzie, ale owce Boże, które Pan zna, nie cały Izrael, ale owce Boże, nie słuchały głosu tych ludzi. Fałszywych proroków, fałszywych posłańców Boga. I teraz, gdy weźmiemy sobie, wiecie, ten kontekst do tego tekstu, który Pan Jezus powiedział do faryzeuszy i uczonych w piśmie, to nie wychodzą za dobrze. Dlaczego? Dlatego, że właśnie oni stworzyli to całą swoją religię, tę machinę, tak, bo prawo nadał Bóg i to wszystko, ale oni stworzyli do tego wiele dodatkowych praw. Oni byli, się zdaje, tym świecznikiem, tak? I okazuje się, że ci celnicy grzesznicy, których oni tam tym palcem wytykali zawsze, nie chcieli do nich przyjść. A oto, wiecie, przychodzi ktoś i nagle patrzą, faryzeusze i celnicy, których ich skreślili, nawracają się. Idą. Wiecie, jakie to jest świadectwo dla nich samych? Chcę wam, byście sobie uzmysłowili jedną rzecz. I do tego będę nawiązywał. Że to właśnie faryzeusze i uczeni w piśmie i saduceusze, kapłani już byli tu w cieniu, tak? Ale oni generalnie Oni promowali religię, tą Bożą religię. I zawiedli się, okazuje. Bo część ich społeczeństwa, ich ludu, wybrała grzech. Bo celnicy służyli ludziom nieobrzezanym. A nieobrzezany, to wiecie, to był nieczysty, tak jak ta świnia z tego spodobieństwa synu marnotrawnym, tak? Bo on chciał tam z tymi świniami jeść. Natomiast jawno grzesznicy, ci wszetecznicy i tak dalej, no to oni też z natury uprawiali grzech. Oni się oddzielili od prawa, które oni promowali. Oni i faryzeusze, ci przywódcy ich potępiali. A oto, wiecie, przychodzi ktoś i oni się nawracają. współwyznawcy, którzy ich religii nie uznali. Czyli w tym momencie, w świetle tego słowa o tym pasterzu i owcach, okazuje się, że oni nie byli pasterzami dla owiec. Oni nie przyszli w imieniu Pana i blado tu wypadli, tak, w tym momencie. I może na tym na razie poprzestańmy z tym przypowieścią. Czyli mamy Syna Bożego, który działa, mamy jedną owcę, która się upamiętuje, przychodzi i mówi do nich, należało się cieszyć. Ale wiecie, dlaczego oni się nie cieszyli? Bo w świetle tego wychodziło na to, że są fałszywymi prorokami. Że oni nie reprezentują sobą Boga. Bo owce nie rozpoznały w nich właśnie tych przywódców duchowych. Następne podobieństwo. Albo która niewiasta, mając 10 drachm, gdy zgubi jedną drachmę, nie bierze światła, nie wymiata domu i nie szuka gorliwie, aż znajdzie. A znalazłszy zwołuje przyjaciółki oraz sąsiadki i mówi, weselcie się ze mną, gdyż znalazłam drachmę, którą zgubiłam. Taka, mówię wam, jest radość wśród aniołów Bożych nad jednym grzesznikiem, który się upamięta. I tutaj Pan Jezus rozszerza na 1/10, tak, zbawionych. I teraz to nie jest odkrycie, że powiem, że w tej przypowieści Pan Jezus mówi tak naprawdę o Duchu Świętym, o działaniu Ducha Świętego. I żeby to pokazać, chciałbym przeczytać z Księgi Objawienia też teksty, do których jakoś ostatnio Bóg mnie prowadzi, gdy kilka kazań głosiłem, tak? Z Objawienia 4:5, gdy mamy przedstawioną wizję Ojca i Syna Bożego Jezusa Chrystusa, Baranka Bożego, to tam widzimy takie atrybuty przy nich. 4:5 Objawienie mówi, a z tronu wychodziły błyskawice i głosy i grzmoty. Przed tronem zaś płonęło 7 ognistych pochodni. Jest to 7 duchów Bożych. I 5:6 mówi o Chrystusie. I widziałem pośrodku między tronem a 4 postaciami i pośród starców stojącego baranka jakby zabitego, który miał 7 rogów i 7 oczu, a to jest 7 duchów Bożych zesłanych na całą ziemię. I jeszcze, żeby już skończyć cytowanie, w Zachariasza 4:10 jest taki obraz świecznika 7-ramiennego, który ma po 7 knotów w jednej lampie. I tam jest powiedziane, Zachariasza 4:10, te 7 lamp to oczy Pana. One to przepatrują całą ziemię. I zwróćmy uwagę, że Duch Święty jest w taki sposób dziwny w objawieniu pokazany, bo Duch Święty to jest Duch, który wychodzi od Ojca i wychodzi od Syna, tak? I teraz u Ojca to jest pokazane jako 7 tych lamp, tych pochodni. Widzicie, tu jest kobieta w tej przypowieści, która bierze światło do ręki, tak? Ona bierze i przepatruje swoje oczy. Miejsce tego jest jedno, dom. To jest pomieszczenie, tak jak ten świat. I Duch Święty jako oczy Pana, wiecie, przypatruje całą ziemię, tak? Rozświetla ciemność i szuka tak jak ta niewiasta, wiecie, tych grzeszników, tak? Ale tam jeszcze jest jeden atrybut. Bo Duch Święty jest nazwany jako 7 rogów. A 7 rogów to co to jest? To jest symbol mocy Bożej. Pamiętacie, gdy apostoł Paweł, gdy Pan Jezus powiedział, że czekajcie na mnie, tak? Nie idźcie. Po pewnych dniach weźmiecie moc Ducha Świętego. Weźmiecie moc Ducha Świętego, róg. I teraz zwróćmy uwagę, że znowu blado to wypada. Blado to wypada. Widzicie, bo oni mogli sobie uzurpować, że my, wiecie, mamy to światło. Bo mamy to słowo, tak? Byli fachowcami. Oni mogli uzurpować, że my szukamy grzeszników, bo Pismo powiada, że wy chodzicie, przeszukujecie cały świat, szukacie współwyznawców. I co mówi? Że robicie z nich 2-kroć większych, czy tam ileś razy większych synów piekła niż wy sami. Tak? To Chrystus mocno do nich powiedział. Też mogli sobie to uzurpować, że my mamy prawo, światło. Mamy co? Mamy oczy, które szukają grzeszników. Ale gdzie był róg? Gdzie była ta moc? Okazuje się, że w tym wypadku też kiepsko wychodzą jako przywódnicy ludu. I trzecia przypowieść, która to troszeczkę bardziej, że tak powiem, naświetli i pokaże to całą sytuację między nimi, a między ich młodszym bratem. Przypowieść o synu marnotrawnym. Potem rzekł, pewien człowiek miał dwóch synów i rzekł, młodszy z nich ojcu, ojcze, daj mi część majątności, która na mnie przypada. Wtedy ten rozdzielił im majątność. A po niewielu dniach młodszy syn zabrał wszystko i odjechał do dalekiego kraju i tam roztrwonił swój majątek, prowadząc rozwiązłe życie. A gdy wydał wszystko, nastał wielki głód w owym kraju i on zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł więc i przystał do jednego z obywateli owego kraju, a ten wysłał go do swej posiadłości wiejskiej, aby pasł świnie. I pragnął napełnić brzuch swój omłotem, którym karmiły się świnie, lecz nikt mu nie dawał. A wyjrzawszy w siebie, rzekł, iluż to najemników ojca mego ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. Wstanę i pójdę do ojca mego i powiem mu, ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko tobie. Już nie jestem godzien nazywać się synem twoim, uczyń ze mnie jednego z najemników swoich. Wstał i poszedł do ojca swego, a gdy jeszcze był daleko, ujrzał go jego ojciec, użalił się i pobiegłszy rzucił mu się na szyję i pocałował go. Syn zaś rzekł do niego, ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko tobie, już nie jestem godzien nazywać się synem twoim. Ojciec zaś rzekł do sług swoich, przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go. Dajcie też pierścień na jego rękę i sandały na nogi i przyprowadźcie tuczne ciele, zabijcie je, a jedzmy i weselmy się. Dlatego, że ten syn był umarły, a ożył, zaginął, a odnalazł się i zaczęli się weselić. Starszy zaś syn jego był w polu, a gdy wracając zbliżył się do domu, usłyszał muzykę i tańce i przywoławszy jednego ze sług pytał, co to jest? Ten zaś rzekł do niego, brat twój przyszedł i ojciec twój kazał zabić tuczne ciele, że go zdrowym odzyskał. Rozgniewał się więc i nie chciał wejść. Wtedy ojciec jego wyszedł i prosił go. Ten zaś odrzekł ojcu, oto tyle lat służę ci i nigdy nie przystąpiłem rozkazu twego, a mnie nigdy nie dałeś nawet koźlęcia, abym się mógł zabawić z przyjaciółmi mymi. Gdy zaś ten syn twój, który roztrwonił majętność twoją z nierządnicami przyszedł, kazałeś dla niego zabić tuczne ciele. Wtedy on rzekł do niego, synu, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko jest moje, a moje jest twoim. Należało zaś weselić się i radować, że ten brat twój był umarły, a ożył, zaginął, a odnalazł się. I teraz pamiętajmy o tym, że tutaj jest mowa o braciach. Brat starszy, to są starsi Izraela przywódcy. I jako brat starszy, to załóżmy, że to był pierworodny, cała scheda po ojcu przypadała tak naprawdę głównajemu, tak? Jako pierworodnemu. I tak samo było z Żydami, bo to do nich wszystko należeli. Oni mieli klucz poznania, tak? Który pochwycili, jak Pan Jezus powiedział. To oni byli tymi, którzy to wszystko reprezentowali. Lud był pod nimi poddany. I ten młodszy brat, to był właśnie ten lud, któremu przypadało tam tyle w udziale, co im tam, wiecie, skapło. W zasadzie wszystko przypadało temu starszemu bratu. I pamiętajmy, że to jest mowa o synach Izraela. O synach Boga. Tu nie ma mowy o poganach tak naprawdę na razie, przynajmniej nie ma tego. Literalnie on mówi o swoim ludzie, o dwóch swoich synach.